Dzień dobry, wita Państwa Sławomir Szczepaniec, który spotyka się z pastorem Kościoła Adwentystów, bratem Sławomirem Wcisło.
Witam serdecznie słuchaczy.
A dzisiejszy temat jest tematem, ja myślę, bardzo ciekawym, dlatego że nawet ludzie świeccy doceniają literacką warstwę tekstu, który zamierzamy dzisiaj omówić. To jest tak zwane 8 błogosławieństw, czyli kazanie na górze. I ja może pozwolę sobie, jeśli Ty również pozwolisz, przeczytać tekst bazowy.
Proszę.
Więc tak, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wersety od 1 do 12. Tedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam zło rzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Ja, cytując te wersety z Pisma Świętego, to jest tak zwane nowe wydanie, czyli nowy przekład Pisma Świętego w wersji brytyjskiej, chciałbym zapytać się Ciebie może o takie tło historyczne, w którym momencie Jezus wypowiada te słowa. Czy jest to początek, czy koniec Jego misji?
No bez wątpienia jest to początek misji Jezusa Chrystusa. Wiemy, że Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność w Judei. Tam odbył się Jego chrzest, tam też pościł, no i następnie przez pewien czas przebywał w Jerozolimie i generalnie w Judei, a później udał się do Galilei. Tam powołał 12 apostołów, spośród swoich już uczni, prawda? I oni następnie zostali właśnie nazwani apostołami i mieli towarzyszyć niemalże bezustannie Jezusowi Chrystusowi. Jezus był wtedy już znanym kaznodzieją, młodym, rozpoczynającym działalność, ale już wieść o nim się rozeszła i nad Jeziorem Galilejskim, w pobliżu tej góry, na której było wygłoszone kazanie, zebrały się już tłumy z Galilei, z Judei i z innych także terenów, a więc to świadczy już o popularności Jezusa, jaką on w tym momencie posiadał. No a 8 błogosławieństw jest fragmentem dłuższego kazania, które Jezus wtedy wygłosił.
No właśnie, o tym też chciałem wspomnieć, że jest to jakby fragment tylko dłuższego ciągu myślowego, który dotyka bardzo wielu spraw, takich, które są ściśle związane z życiem, na przykład gniewu i przebaczenia, cudzołóstwa, miłości bliźniego, krzywoprzysięstwa, zemsty. Wreszcie spotykamy tam modlitwę, którą niektórzy nazywają modlitwą pańską, czyli Ojcze Nasz. Ja osobiście korzystam często w życiu z zapewnień, które daje nam Jezus w Ewangelii, w 6 rozdziale, o tym, aby nie troszczyć się o dzień jutrzejszy, przynajmniej nie troszczyć się za mocno. Ale czy możesz powiedzieć w ten sposób, co to są błogosławieni, co to znaczy błogosławieni, to wyrażenie?
Błogosławieni to inaczej szczęśliwi. Często to słowo w sferze religijnej oznacza takie błogosławieństwo, które Bóg daje, prawda, szczęście, które pochodzi od Boga. No i tak to należy odczytywać.
Rozumiem, tylko że prawdę mówiąc, kiedy za te wersety ostatnim czasem się wziąłem, zauważyłem, że one jakby nie przystają być może do tego świata dzisiejszego, świata z telewizji, świata kapitalizmu. W związku z tym pomyślałem, że porozmawiam o nich z pastorem, aby dowiedzieć się trochę więcej. Czy rzeczywiście te słowa Jezusa się przedatowały? No przede wszystkim pierwsze błogosławieństwo, ubogość w duchu. Ubóstwo kojarzy się w dzisiejszych czasach źle. Co to za ludzie, którzy są ubodzy w duchu? To jacyś nieciekawi?
No, ja też najpierw rozpocznę może od bardziej takiej ogólnej uwagi, że nie sądzę, aby w czasach, w których działał Jezus na ziemi, to jego poselstwo było takie oczywiste dla słuchaczy, bo świadczy o tym ich reakcja, która jest na końcu tego kazania, gdzie Biblia mówi, że zdumiewały się tłumy nad nauką Jezusa Chrystusa, gdyż uczył jako ten, który ma moc. Więc widocznie jego poselstwo, chociaż nie mówiło faktycznie o niczym nowym, ale było z taką mocą, z takim jakby w nowym ujęciu, że Izraelici, którzy byli przywykli do nauczania faryzeuszów, którzy skupiali się na przepisach, na formalnych pewnych rzeczach, byli pod wrażeniem nauki Jezusa Chrystusa. Myślę, że i dzisiaj wielu ludzi odkryłoby coś niezwykłego, jeśli chodzi o te błogosławieństwa, bo tak jak sam zwróciłeś uwagę na pierwsze błogosławieństwo, wydaje się takie dosyć dziwne, prawda?
No, ubogość w duchu, ubóstwo w duchu.
Ale oczywiście my szukamy właściwej interpretacji słów Jezusa w kontekście nauki całości Pisma Świętego, prawda? Zgodnie z tym, że jedna wypowiedź, która może nam wydawać się jakoś nieprecyzyjna, może nawet niezrozumiała, jest wyjaśniana innymi wypowiedziami Pisma Świętego i należałoby tak trudności pokonywać na zasadzie, tak jak puzzle układamy, prawda, dopasować te wypowiedzi. I znajdujemy oczywiście szereg takich wypowiedzi w Piśmie Świętym, które mówią o tym, że człowiek w zasadzie, jeśli się porówna z nieskończonością, z wielkością, wszechmocą Boga, jest naprawdę istotą mało znaczącą, jeśli na przykład dzisiaj uczeni mają szeroką wiedzę na temat ogromu kosmosu, która jeszcze nie tak dawno nie wydawała się aż taka precyzyjna w kwestii na przykład liczby galaktyk i tak dalej, to rzeczywiście słowa Pisma Świętego o tym, że jesteśmy robaczkiem na przykład z psalmu, a więc taką istotą, która jest, wydaje się, bardzo nieporadna. Albo psalm mówi, że Pan jest naszym pasterzem, a więc co? My jesteśmy taką owieczką. Owieczki też są takimi zwierzątkami, które pozostawione same sobie są narażane na niebezpieczeństwa, prawda, ze strony na przykład dzikich zwierząt, czy zabłąkania się gdzieś, upadków w przepaść i tak dalej. Także w kontekście nauczania biblijnego i nawet myślę przede wszystkim też naszego doświadczenia, nasza pozycja jest naprawdę bardzo ograniczona. Jesteśmy pyłkiem jakimś, jesteśmy jakimś właśnie takim robaczkiem, czy owieczką, czy istotą, która chociaż stworzona na Boży obraz, na Boże podobieństwo, powinna być świadoma swoich ograniczeń. Tak? I z kolei właśnie te ograniczenia powinny być w jakiś sposób pokonywane w oparciu o wszechmoc Bożą i świadomość Jego miłości dla nas, że Bóg po prostu nas kocha, że On chce w tym naszej nieporadności nas wspierać i powinniśmy być ludźmi, którzy opierają swoje życie na zaufaniu do Boga, że On nas poprowadzi i z różnych kłopotów nas po prostu wyrwie.
Czyli ubogi w duchu to kto? Mówiąc wprost?
Ludzie, którzy nie wywyższają się, ale są skromni, pokorni i pragną mądrości, która pochodzi od Boga, gdyż ich wiedza jest, ich doświadczenie jest ograniczone.
No dobrze, a następne błogosławieństwo, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. No, dzisiaj świat się chce raczej radować, co widzimy w programach telewizyjnych, muzyka w radio.
No generalnie oczywiście radość, szczęście jest tym, czego człowiek pragnie, prawda? Ale przecież jesteśmy na świecie, który według Pisma Świętego, według nauki chrześcijańskiej jest w jakimś stanie? W stanie upadku, prawda? I wiele rzeczy raczej nam się na tym świecie nie podoba. Powoduje właśnie smutek. To, że jest tak wiele zła, że dorośli krzywdzą dzieci, że jest tyle kłamstwa, tyle razy jesteśmy oszukani na przykład przez fachowców, którzy są nieterminowi, którzy nie we właściwy sposób wykonali swoją pracę. No i to wszystko powoduje, że jest nam tutaj nie do końca tak dobrze i nie do końca jesteśmy szczęśliwi. A przecież nasze własne ułomności, słabości też nieraz powodują, że jest nam z tym źle, prawda? Ludzie mają często poczucie niskiej własnej wartości. Ale tutaj jest właśnie dobra nowina, że Ewangelia Jezusa Chrystusa podnosi nas z tego, prawda? I daje nam nadzieję, a więc tego rodzaju ludzie będą pocieszeni, którzy dostrzegają własne słabości, ułomności i z tego powodu są zasmuceni.
A błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię? No to jest człowiek cichy. To ja to nie jestem, bo ja dużo mówię.
No, myślę, że to akurat nie chodzi, czy ktoś jest gadułą, czy może bardziej taki zamknięty w sobie. Ja odczytuję tutaj, że to jest człowiek, który w jakiś sposób dzielnie znosi przeciwności i przede wszystkim ufa Bogu. Nie odgrywa się na zasadzie, że ktoś mi zrobił krzywdę, no to ja muszę oczywiście mu oddać, prawda? Muszę być tak samo, albo co najmniej taki jak ten, który względem mnie jest w jakiś sposób nieuprzejmy. Tak? Cichy to jest człowiek, który wznosi się ponad te złe przykłady, reakcje, które go dotykają.
No to ja widzę, że ty jesteś bardziej cichy ode mnie. Musiałem mikrofon bliżej przysunąć.
Oj, nie sądzę, wiesz, to tak
ale
pozory często mylą.
Przysunąć. Przynajmniej ciszej mówisz. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Ja dopowiem, że dzisiejszy świat nie jest światem sprawiedliwości. Przynajmniej ja to tak widzę, prawda? Zgodzisz się z tym?
No chyba tak. Nawet na przestrzeni naszego przecież niedługiego życia chyba zauważamy w tej kwestii zmiany chyba na gorsze, prawda? To jest na ogół widoczne i dostrzegane przez wszystkich ludzi.
I większość denominacji, w ten sposób powiem, większość
kościołów. Myślę, że tak. To.
Wszyscy wierzący zgadzają się z tym, że jest coraz gorzej z moralnością człowieka i ze światem.
Jest tutaj pewna taka prawidłowość, przed którą ostrzega Jezus właśnie ludzi wierzących, prawda? W swojej mowie, w Ewangelii, kiedy opisywał czasy ostateczne, czasy końca, ja jestem głęboko przekonany, że właśnie w takich czasach przyszło nam żyć, wypowiedział taką myśl. Ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Tak? Czyli tutaj mówi o ludziach, którzy mieli miłość do Boga i do bliźnich, ale w związku z tym, że żyją właśnie w takim otoczeniu, gdzie to bezprawie wzrasta, jakby temu ulegają, temu wartkiemu prądowi współczesnego świata. I to jest ostrzeżenie, prawda? Bo potrzeba nam wytrwania, czytamy na innym miejscu, tak? Czyli w tych zasadach chrześcijańskich powinniśmy pracować nad taką stałością, nad zdecydowaniem, aby nie ulegać niewłaściwym przykładom.
A ta sprawiedliwość przyjdzie kiedyś? Ludzie pytają, kiedy będzie sprawiedliwie? No po wyborach, nie? Tak powiesz?
No po wyborach przyjdzie kolejny zawód, prawda? Jeśli za bardzo będziemy ufać tym ludzkim obietnicom, ale myślę, że Bożym obietnicom możemy ufać. A zwłaszcza słowom Jezusa Chrystusa, skoro On to obiecał, to na pewno tak będzie.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. No to jest tak, że każdy z nas chce miłosierdzia w stosunku do swojej osoby, ale czy umiemy być miłosierni? No, tu już gorzej. Właśnie jak to jest.
Można inne słowa przytoczyć właśnie z modlitwy pańskiej, prawda? Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Także oczywiście, jeśli oczekujemy miłosierdzia, Bóg jest miłosierny, no to tym bardziej my, upadli grzeszni ludzie, też, może jest złe słowo, tym bardziej, ale powinniśmy brać przykład z naszego Boga i być miłosierni, wyrozumiali dla ludzi, którzy są ulepieni z tej samej gliny, co my. Najczęściej rodzice są wyrozumiali względem swoich dzieci, prawda? No, chociaż mamy różne przykłady też negatywne, ale rozumieją, że dzieci odziedziczyły pewne rzeczy na przykład po swoich rodzicach, czy nawet tam wcześniej, po dziadkach. I to w tym kontekście to rozumieją. No to tym bardziej właśnie jeśli chodzi o cały rodzaj ludzki, powinniśmy rozumieć, że niestety ten element, piętno grzechu na nas ciąży od początku.
Degradacja.
I w związku z tym potrzebujemy Bożego miłosierdzia i sami powinniśmy być właśnie tego samego ducha.
A no tak, na to czyste serce, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Cóż to jest czystość serca? No to jest czystość myśli, czystość serca, czystość uczuć, tak?
Tak, ja myślę, że tutaj dobrze określasz. Serce jest takim synonimem...
Wnętrzności.
Wnętrza.
Tak, wnętrza. W Starym Testamencie.
Więc... To czyste serce niekoniecznie od razu człowiek posiada, ale Biblia mówi o czymś takim, że człowiek, który przychodzi do Boga, oczyszcza się, tak? Jest taki piękny obraz w Księdze Objawienia, gdzie święci piorą swoje szaty. Tutaj też jest pewien element oczyszczania się, czy też innymi słowy uświęcenia. Potrzebujemy świętości, potrzebujemy pracy nad własnym charakterem. No i ludzie, którzy przybliżają się do Boga, mają te szczere intencje. No i właśnie tacy będą oglądać Boga, bo przecież nic nieprawego, nic nieskalanego nie wejdzie do Królestwa Bożego.
No tak. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Trudno o pokój w dzisiejszym świecie.
Oczywiście te słowa też można, jak zresztą szereg innych, rozumieć wielowarstwowo, prawda? Bo możemy mówić o pokoju w sensie zapobieganiu wojnom, co jest jak najbardziej wskazane i dobre działania to są, prawda, kiedy zapobiegamy wojnom pomiędzy narodami, rozruchom. Często rozjemcy się pojawiają, tak? Ale też mówimy tutaj o pokoju, który jest związany z pokojem Bożym. Jest taka piękna wypowiedź, która teraz przychodzi mi na myśl, że usprawiedliwieni z wiary pokój mamy z Bogiem. Tak? Czyli człowiek, który doświadcza Bożego przebaczenia, otrzymuje pokój. Ten pokój przewyższa wszelki rozum, inna myśl podaje. No i właśnie ten pokój powinniśmy jako chrześcijanie też rozsiewać, przynosić innym ludziom, kiedy mówimy o Bogu, o zbawieniu. I ludzie otwierają się pod wpływem Ducha Świętego na Boże poselstwo. W ich serca wstępuje pokój związany właśnie z przebaczeniem grzechu, z Bożą akceptacją. A więc tak chyba należy to rozumieć w kontekście, tak jak już wspomniałem na początku, wypowiedzi Pisma Świętego, które rozszerzają daną wypowiedź, pozwalają nam ją właściwie zrozumieć.
No, a te błogosławieństwa z powodu cierpień to jest trochę trudne dla mnie do zrozumienia. Wiadomo, że cierpienia bolą, no i oczywiście cierpienia są, bo jeżeli człowiek w dzisiejszych czasach przyznaje się do bycia naśladowcą Jezusa, no jeśli oddał życie Jezusowi, tak, to w tym momencie zazwyczaj ma kłopoty. No, choćby wśród nominalnych wyznawców, tak, którzy często wcale nie są gorliwymi wyznawcami, ale nie lubią innowierców. No właśnie, jeżeli ktoś chce iść za Jezusem, niewątpliwie spotka się z prześladowaniami, to skąd to błogosławieństwo?
No to błogosławieństwo jest oparte na przyszłości, prawda? Gdyż tak tutaj czytamy w tym błogosławieństwie: radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak? Bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. A więc to jest związane z przyszłą zapłatą, którą Bóg właśnie tym ludziom da. No bo przecież człowiek, który oddawał życie gdzieś w więzieniu, czy na arenach, jak to miało miejsce w starożytnym Rzymie, już nie mógł ich znaleźć na ziemi pocieszenia. To było związane z wiarą w przyszłą nagrodę. Także to w tym kontekście, prawda? Nie zawsze otrzymujemy tutaj sprawiedliwość czy rehabilitację jeszcze za życia. Tak, ja lubię przytaczać historię ludzi bożych, dzieci bożych, którzy działali w naszym kraju. No i na przykład w historii polskiej znamy taki okres, że za wiarę wypędzono z kraju pewną grupę ludzi, prawda, braci polskich. Dzisiaj W zasadzie nie znajdziemy ani jednego placu, który by był nazwiskiem któryś z tych ludzi nazwany. Do tej pory nie doczekali się jakby rehabilitacji. Tak? W dalszym ciągu oczekują na swoją rehabilitację ludzie, o których pięknie się wypowiadał jeden z pisarzy, z historyków, że to byli ludzie o najczystszych sercach, najbardziej tacy poczciwi, najbardziej ciepli, miłujący Boga. Tak, bracia polscy zwani także Arianami.
No tak, ich prześladowania są znane. A nie sądzisz, Sławek, że to, co tutaj żeśmy rozważali, to jest przeciwieństwo nauk mądrych ludzi i władców tego świata? No dzisiejszy świat przynajmniej uczy inaczej. Tak mi się wydaje. Łokciami do przodu, wszystko dla siebie, pokora się nie opłaca. Wiesz, ja pracuję w korporacji, no i pokorą to tam nie zajedziesz za daleko.
Podam przykład, co prawda dawny, ale myślę, że może się zdarzyć i w naszych czasach i pewnie wielu chrześcijan doświadczyło takiego właśnie obrotu spraw. Mam na myśli historię Józefa, który przez braci został sprzedany do Egiptu. Postanowił być człowiekiem prawym, wiernym Bogu, a im bardziej to postanowienie było poddawane próbie, to tym bardziej jego los się pogarszał. Tak? Najpierw sprzedany do niewoli, później trafia do Egiptu, później do więzienia, a cały czas ma to związek z jego właśnie wiernością Bogu. Ale Bóg miał swoje sposoby. Akurat w przypadku Józefa przyszedł taki czas, że nawet nie starając się o sprawy powodzenia w życiu doczesnym, stał się jednym z najbardziej prominentnych ludzi. Często ludzie prawi doświadczają czegoś takiego w naszych czasach. No bo w końcu...
Wywyższenia i szacunku.
W końcu przecież nie da się wszystkiego budować na kłamstwie, na takiej rywalizacji po trupach. W końcu to się kiedyś zawali, prawda? I nawet ludzie, którzy są związani z biznesem i są rozsądni, wiedzą, że ich biznes ma tylko wtedy szansę powodzenia, kiedy będzie oparty na jakichś wartościach, które pozwolą mu przetrwać, prawda? Bo jeśli tylko na sprycie, na kłamstwie, na walką z konkurencją nieuczciwymi sposobami, no to kiedyś znajdzie się drugi, który nieuczciwy sposób, na przykład tego pracodawcę, który innych wykolegował, sam zostanie przez innych z kolei właśnie w ten sam sposób potraktowany.
No dobrze, a w takim razie, czy te 8 błogosławieństw i nauka Jezusa przygotowały się? Znaczy, czy należy w jakiś sposób stosować się do tego, co on tutaj mówi w dzisiejszych czasach, czy już, że tak powiem, traktować to jako wypowiedź historyczną, niewartą uwagi? No, piękna warstwa literacka oczywiście, wzruszająca.
Więc myślę, że to wszystko, co do tej pory mówiliśmy w kontekście tym, że to ma znaczenie także w dzisiejszych czasach, jak najbardziej. Jest taka chrześcijańska pieśń, która mówi o tym, że świat się zmienia, ale Bóg jest niezmienny, tak? Takie są też wypowiedzi proroków, apostołów. Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam, na wieki. Bóg jest wieczny, niezmienny. Jego standardy są też niezmienne. To świat się zmienia, to prawda. I zmienia się w kierunku gorszym, ale Bóg się nie zmienia.
Czyli jednym słowem, 8 błogosławieństw należy traktować nadal jako aktualnych, tak? Czyli my też możemy doznać błogosławieństw, tych, o których mówi Jezus?
No przecież, oczywiście.
Jako naśladowca Jezusa, ty osobiście doznajesz jakichś błogosławieństw?
Dziwię się, że tak często mnie o to pytasz, jako chrześcijanin.
No tak, rzeczywiście.
Ale przecież to są podstawy chrześcijaństwa, tak? Jak opowiem z własnego doświadczenia, jako młody chłopak chodziłem na nabożeństwa, to były msze święte. Tam co prawda nie było zbyt wiele ze Słowa Bożego, ale przypominam sobie taką mszę, kiedy czytanie było właśnie fragment z kazania na górze i pamiętam, że słuchałem tego z otwartą buzią. robiło to na mnie ogromne wrażenie. Chyba trochę podobnie jak na tych ludzi, którzy słuchali Pana Jezusa. Takie to było świeże, takie niezwykłe, takie wspaniałe, takie inne od tego wszystkiego, co dookoła było. I myślę, że to tak można powiedzieć, że to jakby zaspokajało właśnie taką prawdziwą potrzebę mojej duszy w tamtym czasie.
No ja mam nadzieję, że wszyscy, którzy sięgają do Słowa Bożego, do Pisma Świętego, czyli Biblii, znajdując te słowa, znajdują pocieszenie również w swoich doświadczeniach życiowych i mogą ubogacać się słowami Jezusa. Jesteśmy wdzięczni, że te słowa Jezusa Bóg pozwolił nam i dzisiaj odczytać. Ja Tobie bardzo dziękuję za tą rozmowę. Moim gościem w cyklu Rozmowy o Biblii był pastor Sławomir Wcisło.
Dziękuję bardzo i życzę słuchaczom, aby te błogosławieństwa były też ich udziałem.
Częścią ich życia, tak?
Oczywiście.
Do zobaczenia i do usłyszenia.